Zanim nowy odcinek audycji, mam prośbę. Nic tak dobrze nie robi podcastom jak opinie słuchaczy. A mamy w Was wiernych kibiców. Bardzo za to dziękuję. Żeby rosnąć, rozwijać się i dawać Wam więcej dobrej treści, potrzebujemy Waszych słów. Zostawcie krótką opinię na Apple Podcast. Co Wam zagrało? Co zmienić? Co uzupełnić? Będę zobowiązany. I obiecuję, że podzielę się z Wami swoim czasem w zamian za Wasze słowa. Szczegóły już wkrótce. Ekonomicznie to nowa seria podcastów od Voice House. Miejsce, gdzie mój zdrowy rozsądek i ciekawość spotka się z wiedzą, doświadczeniem i poczuciem humoru Rafała Hirsza. Od lat patrzę, czytam i słucham, jak mówi o ekonomii, pieniądzach, inwestycjach, trendach, giełdzie, budżecie, upadkach i wzlotach. Słuchacze piszą o nas tak. Nie jest banalnie. Jest przyswajalnie i ciekawie. Jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w tak lekki sposób opowiadał o ekonomii. Trudne tematy rzeczywiście zmieniamy w wiedzę, która pozwoli Wam rozumieć finanse osobiste i budżety w Waszych firmach. W tym odcinku sprawdzamy siłę złotego, co go osłabia, kto na tym traci, ale i kto się cieszy, że nasza waluta ma się słabiej. Czy jej pomagać i jaką terapią? Twoim zdaniem silniejszy czy słabszy złoty, patrząc po naszym prywatnym Hirszowym i Kuźniarowym portfelu, jest lepszy?
Dla mnie osobiście? Mhm. Dla mnie jest silny lepszy.
Co ci to daje?
Bo jestem zadłużony w walucie obcej.
A, to tak jak ja. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. No tak.
Więc takie proste, najprostsze przełożenie na mój prywatny portfel. No. Ale generalnie, ale myślę, że nawet jakbym nie był, to też bym lubił mocnego złotego.
Ale co, bo to brzmi dobrze? Mamy mocną walutę. Tak, jest to mocny polski złoty.
Tak, tak, to brzmi dobrze.
Pokonuje na rękę pokonuje euro.
Poza tym wiesz, no, są różnego rodzaju rankingi międzynarodowe, listy. Mam wrażenie, że przez pewien czas mieliśmy w Polsce taką małą obsesję na temat wchodzenia do grona 20 największych gospodarek na świecie. Były postulaty, żeby wejść do G20, chociaż to akurat nie jest to samo, bo tam to nie jest kryterium, żeby mieć największe PKB na świecie. Ale jesteśmy tam 22 czy 23 gospodarką, jeśli chodzi o poziom PKB. Taki globalny, nie na głowę mieszkańca, tylko taki globalny, czyli ta skala działalności gospodarczej w Polsce jest taka, że jesteśmy na 22, tam 23 miejscu mniej więcej. Więc dość blisko pierwszej dwudziestki i fajnie byłoby wejść do pierwszej dwudziestki. I nawet kiedyś raz byliśmy, doszliśmy do 18 miejsca w 2008 roku. I dlaczego doszliśmy? No bo w 2008 roku dolar był po 2 złote. Złoty 95 chyba był w szczycie.
Módlmy się o kryzys gospodarczy taki, że trafi cały świat i wtedy będziemy bardzo, bardzo blisko.
Nie, no bo wiesz, bo te wszystkie rankingi, te wszystkie rankingi światowe, w których my się ścigamy, porównujemy z innymi państwami, one
dolara.
Są wszystkie w dolarach. No tak. Więc czegokolwiek by to nie dotyczyło, to na końcu musisz to przeliczyć na dolary, więc ważny jest kurs walutowy. Więc jak dolar jest po 2 złote, czyli 1 dolar to jest tylko 2 złotówki, a nie aż 4, no
prawie,
to złoty jest
teraz.
Dwa razy no tak. Bardziej wartościowe, dwa razy silniejsze, więc my od razu wypadamy dwa razy lepiej w tego typu rankingach.
Co dzisiaj wpływa na to, że nasza waluta, mówmy o złotym, jest silna? Co się na to składa?
A ona jest silna?
Nie, tak w ogóle pomarzmy sobie, że ona jest silna. Co się na to składa, że ona ma właśnie swoją moc? Taką, a nie inną. No może osłabić się inna waluta, to już wiemy. Ale nie pytam o to, co zrobić, żeby dolar był słabszy, bo to już wiemy, żeby był po 2 złote, potrzeba gigantycznego kryzysu ekonomicznego, ale w tym momencie co wpływa na to, że nasza waluta narodowa jest silniejsza lub słabsza?
No na pewno wpływa na to, tak z dnia na dzień, w takim krótkim okresie, na pewno wpływa na to, co się dzieje na rynkach finansowych, a inwestorzy na rynkach finansowych najczęściej kierują się w swoich decyzjach tym, co się dzieje ze stopami procentowymi, co się dzieje z inflacją, co robi bank centralny, co mówi bank centralny. Dlatego jak na przykład wychodzi Adam Glapiński i mówi, że on nie chce, żeby złoty był silniejszy i że taki jak teraz jest, to jest okej, mógłby być nawet trochę słabszy, to ten złoty od razu słabnie. Rynek się słucha, jak gdyby, ponieważ wychodzi z założenia, że nie będzie się bił z nie będzie się bił z koniem, tak? Czyli nie będzie się bił z bankiem centralnym, który jest najpotężniejszą figurą na rynku walutowym, ponieważ może drukować pieniądze, więc nie ma sensu walczyć na rynku z kimś, kto ma taką moc, prawda? I nie ma jej nikt inny. Więc raczej z respektem się podchodzi do banków centralnych na rynkach finansowych. Więc żeby złoty był mocniejszy, to przede wszystkim polski bank centralny musiałby co najmniej nie przeszkadzać. Mógłby to popierać nawet. Gdyby wyszedł Adam Glapiński i powiedział, że chce, żeby złoty był mocniejszy, to on by się od razu umocnił, podejrzewam. Waluty zyskują na wartości też wtedy, kiedy istnieje taka perspektywa, że za chwilę będziemy mieć wyższą stopę procentową, bo wyższa stopa procentowa oznacza, że różnego rodzaju aktywa finansowe w Polsce są wyżej oprocentowane. No jak są wyżej oprocentowane, to lepiej dla kogoś, kto w to inwestuje, prawda? Więc to przyciąga uwagę i przyciąga kapitał. Taka perspektywa na zasadzie, o, jak za pół roku tutaj podniosą stopy procentowe, no to władujmy się tam na ten rynek, żeby tam już być i być blisko i być obecnym. Więc takie zapowiedzi często działają właśnie w ten sposób. Więc jeśli Polski Narodowy Bank Polski mówi, że nie będzie podnosił stóp procentowych właśnie, że nie chce tego robić, bo nie ma potrzeby, no to to działa na walutę w ten sposób, że ona właśnie słabnie, a nie zyskuje. Gdyby, i kiedy tylko pojawiły się tam w maju jakieś takie przebłyski, że może jednak w listopadzie tego roku dojdziemy do sytuacji, w której będzie podwyżka stóp procentowych, to złoty od razu zaczął się umacniać i zaczął zyskiwać na wartości. I tam dwa tygodnie później wyszedł Adam Glapiński i rozwiał te nadzieje złudne, tych, którzy tego by chcieli oczywiście, w ich przypadku nadzieje. I rynek doszedł do wniosku, że jednak nie będzie tych podwyżek w tym roku i znów zaczął się złoty osłabiać. Więc to jest na pewno w takim krótkim terminie kluczowe. Natomiast w dłuższym terminie bardzo ważne jest to, jak wygląda relacja danego państwa, jeśli chodzi o handel zagraniczny z resztą świata. Czyli mówiąc inaczej, czy jesteśmy eksporterem netto, czy importerem netto. Czyli czy wysyłamy więcej rzeczy za granicę, niż kupujemy z zagranicy. Bo jeśli tak, to dostajemy... Ciągle mamy przypływ pieniędzy z zagranicy, czyli jakby ten kapitał do nas wpływa także z tytułu tego, że prowadzimy handel zagraniczny. A jeśli jesteśmy krajem, który ma chroniczny deficyt, no to te pieniądze nam wypływają ciągle, prawda? Więc sytuacja, w której mamy chroniczny deficyt, permanentnie osłabia nam walutę. Natomiast państwa, które mają te nadwyżki, to ta nadwyżka działa jak taki fundamentalny, naturalny magnes do tego, żeby waluta się umacniała bez przerwy. I to jest, wielu ekonomistów twierdzi, że to jest w ogóle najważniejsza zmiana w polskiej gospodarce, jaka zaszła w ciągu ostatnich 20 lat, w tym czasie, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. To jest taka, że jak wchodziliśmy, byliśmy na chronicznych deficytach, ponieważ w Polsce wielu rzeczy nie było i musieliśmy ciągle coś importować. Nie było kapitału przede wszystkim, musieliśmy kapitał zagraniczny też importować. I po paru latach sytuacja zmieniła się tak, że w tej chwili właściwie jesteśmy eksporterem. To ten kapitał zagraniczny, który przyszedł, pobudował tutaj bardzo dużo różnych fabryk, które teraz eksportują. Tak? Jest cała masa fabryk zbudowanych przez Niemców w Polsce, dlatego że w Polsce jest taniej, są niższe płace i taniej wszystko produkować. Te fabryki produkują rzeczy, które potem z powrotem wyjeżdżają do Niemiec. No ale z punktu widzenia polskiej gospodarki to jest polski eksport, nawet jeśli fabryka należy do Niemca, czy tam Holendra, czy Francuza, tak? No pracują w niej Polacy i to się, podatki są płacone w Polsce i to się liczy do polskiej gospodarki, więc dzięki tym inwestycjom, głównie ze strony kapitału zagranicznego w ciągu ostatnich 20 lat, zmieniliśmy tą sytuację. Teraz jesteśmy eksporterem netto, więc to jest znacznie lepsza sytuacja, bardziej bezpieczna, bo w sytuacji, w której zdarza się nagle jakiś wielki kryzys na rynkach finansowych, to jakbyśmy byli jeszcze do tego importerem netto, czyli potrzebowalibyśmy ciągle dostępu do walut obcych, żeby kupować różne rzeczy za granicą, no to w przypadku kryzysu ten dostęp, albo tracisz ten dostęp, albo on jest utrudniony i wtedy kryzys ci się pogłębia. Jak jesteś eksporterem netto, to w ogóle nie masz tego problemu, bo masz ciągle dostęp do tych pieniędzy, bo ciągle coś sprzedajesz, te meble ciągle i lodówki, i AGD, samochody. I baterie. Najnowszym hitem są baterie. Słyszałem. Do samochodów elektrycznych.
Tak. I w ogóle samochody jako takie też. No. Trochę
samochody też. Natomiast no, jeśli chodzi o samochody, to nie jesteśmy jakimś europejskim zagłębiem samochodowym, to bardziej Czesi i Węgrzy i Słowacy. Natomiast my zaczęliśmy się specjalizować w bateriach do samochodów elektrycznych i to jest bardzo przyszłościowa branża. branża, więc tutaj powinno być coraz lepiej. I też te baterie nie zbudowaliśmy ich sami. To przyszli jacyś Koreańczycy, je sobie pobudowali tutaj, bo uznali, że tu będzie fajnie. Bo zaraz obok mają rynek zbytu w postaci Europy Zachodniej, a lepiej zbudować to tutaj, bo tutaj wyjdzie taniej niż na Zachodzie. Jeszcze taniej wyszłoby na Ukrainie albo w Białorusi, ale tutaj jest ten czynnik, o którym mówiliśmy
prawny,
wcześniej
niepewny.
W innym podcaście, tak? O tym, że zyskujemy na tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej.
To nie? Prawda. Choć a dwa, budowanie tego w Azji na przykład było tyle droższe, że fracht dzisiaj, jak słyszę, kosztuje
transport.
Tyle, że w ogóle to się nikomu już przestaje opłacać.
Tak, więc w tym kontekście Polska jest jakby idealnym miejscem, bo jeszcze nie jest tak droga jak Duńczycy czy Belgowie, a jest jednak w ramach tego organizmu wspólnego rynku.
I myślę, że pilnuje jakości, a to też jest ważne w tym przypadku, prawda? Więc to też jest istotne. Mówimy o roku 2021, który jest rokiem wychodzenia takiego recovery z pandemicznego okresu. Mamy gigantyczne miliardy, które Unia ma wpompowywać w różne kraje. 12 państw ma fundusze klepnięte. Rada Unii Europejskiej, Komisja to wszystko przegadała. My nie, Węgrzy tym bardziej nie. Czy wpływ tych gigantycznych euro na siłę polskiego złotego będzie widoczny? Jest widoczny? To ma jakiekolwiek znaczenie? Czy to jest zupełnie osobne?
To może mieć znaczenie, jeśli by doszło do takiej sytuacji, że nie dostajemy tych euro. Chociaż po pierwsze znaczenie takie najbardziej namacalne, fizyczne, to znaczy napływ pieniądza w postaci funduszy europejskich polega na tym, że idzie przelew euro z Brukseli do Warszawy, więc mamy to euro, ale nie będziemy w polskiej gospodarce wydawać euro.
Musimy
je sobie przewalutować.
Czekamy na dobry moment i Glapiński mówi teraz.
No okej, może tak być, chociaż niekoniecznie, ale kluczowe jest to, że przewalutowanie polega na tym, że tak jakby sprzedajemy euro, kupujemy złotego. Mhm. Na dużą skalę, bo to są miliardy.
Czyli możemy wpłynąć na kurs złotego, globalny. No,
tak, chociaż można też tak zrobić, można to też zrobić w taki sposób, żeby nie wpłynąć na kurs złotego, czyli zrobić to, że tak powiem, obok rynku. I tak się najczęściej robi. Natomiast jest to oczywiście taki czynnik, który jest postrzegany przez inwestorów na rynku jako działający na korzyść siły danej waluty. To, że tutaj cały czas idą transfery z zagranicy euro i to euro potem trzeba zamieniać na złotego. Natomiast myślę, że jeszcze ważniejszy był, gdyby się okazało, że jednak nie dostajemy tych pieniędzy z Unii Europejskiej, to jeszcze ważniejszy byłby ten czynnik strachu na rynku finansowym i czynnik taki, że rynek zacząłby dostrzegać tą eskalację ryzyka politycznego, bo to by znaczyło, że konflikt między Polską a Brukselą rośnie do skali, której do tej pory nie obserwowaliśmy.
To w momencie, w którym nagrywamy tę audycję.
To by pewnie bardziej przestraszyło rynek i to by bardziej wpływało na osłabienie złotego.
Okej, czyli patrząc w większej skali, zaczynam to rozumieć, ale w momencie, w którym nagrywamy, czyli w okolicach 16 lipca, rzeczywiście ten kryzys na linii Warszawa-Bruksela jest spory, przynajmniej w słowach i tweetach, ale z drugiej strony uśmiecham się słuchając tego, co mówimy, bo nawet jeżeli my jeszcze tego w funduszu nie mamy klepniętego i nie mamy pewności, że ta kasa do nas przyjdzie, ale przecież wszystkie billboardy na mieście mówią, że idzie. Że będzie tak niesamowity Polski Ład i będzie tak wiele małych miast i miasteczek się zmieniało. Premier jest właściwie w permanentnej podróży, w każdym miejscu obiecuje cuda. Jakby wydaje pieniądze, których jeszcze nie ma.
No ale jakbyś był premierem, to byś inaczej robił?
Nie życzę sobie tego.
Nie, no akurat to, znaczy jestem w stanie zrozumieć tego typu propagandę. No okej, no trudno. No, myślę, że każdy polityk by to w ten sposób wykorzystywał.
Tylko wiesz, wydajesz kasę, której jeszcze nie masz, nie? No, tak. Albo naprawdę wierzysz, że ona przyjdzie, niezależnie
natomiast
od tego,
sytuacja
jaka.
Sytuacja rzeczywiście jest bardzo ciekawa i mam wrażenie, że w Polsce jest niedoceniana i na rynku finansowym też właściwie, jak się czyta różnego rodzaju analizy dotyczące tego, co się będzie dziać z polską gospodarką, to nie tylko te rządowe, państwowe, które mogą tak wyglądać z powodów politycznych, ale także te pochodzące z jak najbardziej prywatnych banków, często należących do kapitału zagranicznego, one w ogóle, mam wrażenie, nie uwzględniają takiego scenariusza, że co się stanie, jak jednak nie dostaniemy tych pieniędzy. Właściwie wszyscy w 100% zakładają, że one na pewno będą. Tymczasem sytuacja polityczna w Unii Europejskiej się zmienia w taki sposób, że mam wrażenie, że mamy coraz gorszą pozycję tam, a trzeba pamiętać o tym, że jednak ten fundusz odbudowy różni się od tych wszystkich innych funduszy, ponieważ jest to osobna kupka pieniędzy, którą można zablokować, nie blokując budżetu unijnego, a co najważniejsze, na końcu ta decyzja zapada większością głosów w Radzie Unii Europejskiej. Więc tak właściwie na koniec całego tego, bo proces wygląda tak, że składasz wniosek, budujesz ten swój krajowy plan odbudowy i my go zbudowaliśmy.
Dokładnie, tak.
I wysłaliśmy go do Brukseli w maju. Każde państwo musiało go wysłać do końca kwietnia, ale tam były obsuwy, wiele państw się spóźniło, troszeczkę wysłaliśmy na początku maja do Komisji Europejskiej. Komisja ma 2 miesiące na to, żeby albo go klepnąć, albo wyrzucić do śmietnika. Jak go wyrzuca do śmietnika, to jest rzecz niesłychana, bo to się jeszcze nie zdarzyło, więc komisja tego raczej unika. 2 miesiące mijają teraz, bo to była pierwsza połowa maja, więc 2 miesiące później jest pierwsza połowa lipca. I co się dzieje? 12 państw właśnie dostało. Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, te największe spośród 5 największych gospodarek Unii Europejskiej, 4 państwa mają to klepnięte, a 5 nie ma i tym 5 jesteśmy my. Dlaczego? Dlatego, że myśmy po pierwsze troszeczkę bardziej się spóźnili niż inni, więc ten wniosek tam wysłaliśmy mniej więcej w połowie maja. Co więcej, potem jeszcze poprosiliśmy Unię o wydłużenie tego procesu badania tego dokumentu. Sami żeśmy o to poprosili. Najprawdopodobniej dlatego, że Unia nam powiedziała, żebyśmy to zrobili. Najprawdopodobniej dlatego, że to, co żeśmy najpierw w wersji pierwotnej zanieśli do Brukseli, było tak złe, że trzeba to było wszystko przerabiać i przepisywać i właściwie potrzeba było na to więcej czasu. No i właściwie cały czas jesteśmy na tym etapie. My dalej Komisja Europejska siedzi nad tymi naszymi papierami i duma, co z tym zrobić. Polski rząd twierdzi, że to już za chwileczkę będzie. Możliwe, że tak.
Tak, ale rozumiem, że gwarancji, że dostaniemy tyle, ile na billboardach widać, że mamy wydawać, to też nie mamy, prawda?
Bo na nic nie mamy na razie gwarancji, bo na razie jeszcze w ogóle Komisja Europejska tego nie klepnęła. Można się zastanawiać,
dlaczego. Spróbuję nie klepnąć.
Pewnie klepnie w końcu, natomiast ciekawe, jak te dokumenty będą wyglądać w tej ostatecznej wersji. Ale to nic, ponieważ to nie jest koniec procesu, ponieważ jak Komisja Europejska to klepnie, to z kolei wysuwa taką rekomendację do Rady Unii Europejskiej, żeby Rada to jeszcze klepnęła. I na to też jest kolejny miesiąc czasu, więc zakładając, że doczekamy się tej decyzji Komisji Europejskiej w lipcu, no to potem jest miesiąc sierpień, a sierpień to są wakacje, więc pewnie to będzie początek września. I na początku września Rada Unii Europejskiej będzie o tym decydować w głosowaniu. I to tutaj już jest rzecz raczej czysto polityczna. I powiem szczerze, ja nie wiem, czy my w tej fazie konfliktu z Unią Europejską, ten konflikt jest o inne rzeczy. Tak. Jest o prawa człowieka, o kwestie sądownictwa. Natomiast tych konfliktów jest dużo. Jest ich coraz więcej i w każdym z tych konfliktów Polska demonstracyjnie
poniża Europę. No.
Poniża Europę i jakby wykazuje pogardę dla instytucji europejskich, prawa europejskiego.
Za jednocześnie i tak trzyma rękę i mówi, ej, dawajcie
A z drugiej
kasę.
Strony ludzie są tylko ludźmi, tak? A co więcej, mają swoje własne kampanie wyborcze na Zachodzie. Są wybory prezydenckie we Francji. I teraz pytanie, czy Emmanuel Macron we Francji może zdobyć dodatkowe punkty u zwykłych Francuzów, którzy łożą na Unię Europejską i którzy widzą, co robi Polska? Jak on powie na użytek swój własny polityczny w swoim własnym kraju, jak on stuknie i powie, nie damy pieniędzy Polsce i Węgrom.
Ogarnijcie się.
No to Francuzi będą na niego, będą mu bić brawo czy nie? Oni to mogą robić ze swoich własnych, wewnętrznych pobudek. Znaczy, granie przeciwko Polsce, takie na zasadzie, że cofamy im pieniądze, może dawać korzyści polityczne w ich własnych krajach na zachodzie Europy. Oni mogą to zrobić nie dlatego, że jakoś nas bardzo nie lubią, bo pewnie
mają
jest
okazję.
Ale też nie sądzę, żeby im to spędzało sen z powiek, ale po prostu to się może im opłacać politycznie. Wydaje mi się, że szansa dla nas jest taka, że być może ci politycy będą chcieli sobie wybrać kozła ofiarnego jakiegoś, jednego, i tym kozłem będą Węgrzy jednak, a nie Polacy, bo Węgrzy jeszcze bardziej. Znaczy, można dużo mówić na temat relacji Polski z Unią Europejską, ale nasze relacje i tak są nie najgorsze, jak patrzymy na to, co się dzieje w Unii Europejskiej, gdzie są centralnie billboardy antyunijne na ulicach, tak? Bardzo mocno, wprost antyunijne, finansowane przez partię Viktora Orbana, pewnie z pieniędzy unijnych, podejrzewam. Więc możliwe, że że dla celów politycznych ten zachód Europy właśnie na celownik sobie weźmie jednak Węgrów, a Polaków może przy okazji oszczędzi, jeśli nie będziemy prowokować ich do tego.
Tylko też mówimy o takim czasie, kiedy, i to kolejny raz ta uwaga się pojawia w naszych podcastach, kiedy polityka i ekonomia sąsiadują ze sobą, jak są nierozerwalne zupełnie.
W którym na szczycie unijnym wprowadzono tą zasadę, że tutaj decyduje większość. No to wprowadziliśmy politykę do tego procesu. Co więcej, te pieniądze z funduszu odbudowy są też tak skonstruowane, że są tak zwane milestonesy, czyli kamienie milowe, tak? Czyli dostajesz pierwszą transzę i potem jesteś bardzo szczegółowo rozliczany z tego, jak wydałeś te pieniądze. Zdecydowanie bardziej niż w przypadku zwykłych funduszy unijnych. I jak to rozliczenie wypadnie niedobrze, to kolejne transze też można zablokować. Możliwe, że Polska dostanie pierwszą transzę jednak, bo możliwe, że zwycięży ten nurt, który też jest obecnie w Unii Europejskiej, który mówi, po co nam to? Po co się kopać z tą Polską? Dajmy sobie spokój.
Wywiesili billboardy, niech już mają.
Zaczęliśmy się kopać z Wielką Brytanią. 5 lat mieliśmy ten Brexit na głowie. Tak? No już tak. Wszyscy mają tego dość. Nie zaczynajmy teraz z Polską. Też można... Główną reprezentantką tego nurtu jest Angela Merkel, która nas broni. Pomimo tego, co się mówi o Angeli Merkel w polskiej polityce, to jest najbardziej przyjaźnie do Polski nastawiony polityk w Unii Europejskiej. Pewnie broni nas ze względu na to, jak dużo interesów biznesowych, gospodarczych mają Niemcy w Polsce, bo są najbardziej zaangażowani u nas. Więc ona nas broni i pewnie namawia wszystkich, żeby nie eskalować i żeby spuścić zasłonę milczenia nad tym, co czasami polski rząd robi. Natomiast Angela Merkel idzie na emeryturę we wrześniu.
Mówimy też o takim
momencie... Są wybory w Niemczech, po których najprawdopodobniej do władzy dojdzie Partia Zielonych, która dodatkowo jest, jak to Partia Zielonych, bardzo mocno wyczulona na kwestie klimatu i ochrony środowiska.
I doskonale wie... Praw obywatelskich.
I tak, też oczywiście. Więc ja nie sądzę, żeby wymiana Angeli Merkel na Partię Zielonych w Niemczech pomogła polskiej sprawie na forum Rady Unii Europejskiej, jak trzeba będzie głosować pieniądze dla Polski.
I teraz mamy taki moment, w którym...
Przeczuwam problem.
Mamy wybory we Francji, jak mówisz, mamy Niemcy z tą emerytalną zmianą Angeli Merkel, mamy jeszcze nie przyznane nam fundusze z gigantycznego funduszu i jednocześnie... Zbliża się gdzieś kolejna fala ewentualnie. Nie wiemy jeszcze, jak ona będzie wyglądała. W różnych krajach wygląda różnie. Różnie to się może kończyć. We Francji mamy wet za wet. Albo się szczepicie, albo nie wchodzicie do restauracji. I nagle to w jakimś sensie działa. I też to globalnie wpływa na gospodarkę. Mamy dane z Chin, które mówią, że wcale nie jest tak zielono, jak miało być. Czy to nie jest najgorszy moment na takie kłótnie?
No tak, tak. To oczywiście to jest bardzo niefortunne, że to się dodatkowo może zbiec w czasie z kolejną falą zakażeń koronawirusa, z czwartą falą. Spora część ekonomistów mówi, żeby się nie bać, ponieważ statystyki pokazują, że wprawdzie liczba zakażeń jest rośnie bardzo mocno, ale liczba hospitalizacji nie.
Tylko wiesz, zastanawiam się, czy wielu będzie tak odważnych, żeby powiedzieć tak wprost, choć to się już zaczyna zdarzać, jak premier Grecji, który powiedział, jak zamykaliśmy gospodarkę, nie mieliśmy antidotum. Dzisiaj mamy szczepionki, więc nie będziemy narażać gospodarki, tylko dlatego, że kilku osobom nie chce się zaszczepić. Tak. Koniec, kropka.
Tak, tak. Może być taki scenariusz i wtedy z punktu widzenia gospodarczego nie stanie się nic złego. Nie wiem, co się będzie dziać z ludźmi, którzy się nie zaszczepili. Natomiast z punktu widzenia gospodarki pewnie nie zauważymy nic groźnego. Może być też taki scenariusz, że rząd zdecyduje się jednak na powrót jakichś tam obostrzeń, ale w związku z tym, że połowa ludzi jest zaszczepiona, będą to olewać jeszcze bardziej niż do tej pory, bo są zaszczepieni. Mm-hmm. Tak?
Dokładnie.
Więc i wtedy też nie będzie pewnie jakiegoś efektu w gospodarce, bo ten popyt z rynku, bo my jesteśmy popytem.
No, ale
Popyt zniknął, musimy się zamknąć w domu.
Tak, tylko...
Jak się nie zamkniemy, to popyt nie zniknie.
Ale zobacz, on trwa od maja, czerwca mniej więcej, no też musi wygasnąć kiedyś, tak?
Ale
nie
co?
Będziemy, no popyt, nie będziemy kupować po pandemicznie bez końca.
To jest najważniejsze pytanie wszechświata.
Kiedy
on
się zamknie?
Tak, ile to jeszcze potrwa?
No do września. No ileż można kupić? No? Wszyscy objadą świat, ile mogą, nakupią tego, czego nie kupowali przez
Właśnie to, o czym wspominałeś przed chwilą, te najnowsze dane z Chin właśnie sugerują, że faktycznie, że to się chyba zaczyna kończyć, bo te dane zaczęły im nagle siadać dość poważnie i wszyscy się zastanawiają, dlaczego. Może właśnie dlatego, może po prostu ten nadzwyczajny, najpierw był nadzwyczajny dół, a potem w sposób nadzwyczajny wychodziliśmy z tego doła, więc to była nadzwyczajna górka, a teraz się zaczyna wypłaszczać. Może Chiny przechodziły to jako pierwsze, tak? Tam był pierwszy, był wybuch epidemii, jako pierwsi mieli tą recesję, jako pierwsi wyszli z recesji, więc teraz jako pierwszym u nich właśnie być może się to wypłaszcza, trudno powiedzieć w tej chwili. W każdym razie, gdyby okazało się, że gramy w taki scenariusz, który mam wrażenie, że nie jest najbardziej prawdopodobny, ale nie można go wykluczyć. Gramy w taki scenariusz, że znów trzeba robić jakieś tam obostrzenia i znów dzieją się takie rzeczy, które jednak mają zły wpływ na gospodarkę i wracamy w stronę kryzysu i znów musimy bronić tych przedsiębiorstw, które znów są zamknięte przed wpływem tego kryzysu, więc trzeba znów dosypywać ich pieniędzy, więc trzeba znów zwiększać zadłużenie, bo po to się właśnie robi i w ten sposób to się robi. I trzeba znów robić te wszystkie działania, których efektem ubocznym może być wzrost inflacji. I jeśli to wszystko trzeba będzie zrobić jeszcze raz w sytuacji, w której już mamy inflację na poziomie 5%, a z drugiej strony wiele wskazuje na to, że na razie ta inflacja jest z powodów podażowych, czyli dlatego, że przez pandemię nie ma chipów komputerowych, nie ma transportu, frachty są drogie z Azji i tak dalej. To też są, wszystko są efekty pandemii, tak? I wszyscy liczą na to, że to jest przejściowe, no bo ta pandemia się skończyła, więc to też zaraz minie. Jeszcze kilka miesięcy i się znowu ułoży, będzie wszystko okej. Jak się okaże, że jednak pandemia nie minęła, to to będzie dalej trwać, nie wiadomo jak długo, więc dalej będziesz miał w gospodarce te czynniki, które nakręcają inflację, a z drugiej strony no mówi się, że jak jest inflacja, trzeba walczyć podwyżkami stóp procentowych. Gospodarka sobie ładnie się kręci. Podnieśmy stopy procentowe, co to szkodzi. Nie zaszkodzimy jej, skoro się tak ładnie ożywia. I pewnie doczekamy się podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2020 roku. Czesi już podnoszą. Czesi już podnoszą, Węgrzy już podnoszą. Są już takie państwa, które to robią. Nas to czeka pewnie w przyszłym roku. Ale jak się nagle okaże, że wracamy w stronę spowolnienia gospodarczego, no to nagle się okaże, że robi się to niezwykle ryzykowne i że tak właściwie nie powinniśmy tego robić, bo sobie zaszkodzimy, ale z drugiej strony będziemy mieć rosnącą inflację. Nagle się zrobi nam palący i dramatyczny dylemat, z czym my mamy walczyć? Ze spowolnieniem gospodarczym, dlatego że trwa pandemia, czy z rosnącą inflacją, dlatego że trwa pandemia? Przyczyna będzie tu i tu taka sama, natomiast te zjawiska są takie, że jak walczysz z jednym, to pobudzasz drugie. I to jest niezwykle ciężka sytuacja. Przy pierwszej fali pandemii jeszcze nie było tej sytuacji, bo jeszcze ta inflacja była na tyle nisko, że mogłeś sobie zaryzykować i sobie myślałeś, dobra, ona wzrośnie. No i ale to sobie z tym poradzimy, tak? Wzrośnie z 2 do 5, okej, okay, będzie przez parę, będzie, niech będzie nawet, że przez rok będzie 5%, ale potem z powrotem opadnie. A teraz już jest 5 i co ma wzrosnąć z 5 do 8? No to przy 8% to już się robią problemy w gospodarce, naprawdę duże. Więc gdyby się okazało, że ta fala kolejna jest znów groźna, no to będzie nieciekawie wtedy. Natomiast, tak jak mówiłem, to nie jest scenariusz bazowy i wiele wskazuje na to, że tak się nie stanie, że jednak te hospitalizacje zostaną nisko i że nie trzeba będzie znowu zamrażać gospodarki.
Jest pytanie natomiast, od słuchacza.
Przepraszam, natomiast jeszcze do końca. Nie byłoby w ogóle tego całego dylematu, jakby się wszyscy zaszczepili. Wtedy w ogóle nie byłoby tematu. Ten temat jest taki właśnie i jest na tyle poważny, dlatego że spora część społeczeństwa, to nie jest tylko w Polsce, ale też przecież w innych państwach jest dość podobnie, że nadal mimo wszystko jednak jest sporo ludzi, którzy się nie zaszczepili, się nie chcą zaszczepić najczęściej. I wydaje im się, że to jest ich własna prywatna decyzja i w pewnym sensie to jest ich prywatna decyzja, ale żyjemy niestety w tak pokręconym świecie, że te ich prywatne decyzje za chwilę mogą wpływać poprzez gospodarkę na życie także innych ludzi.
Jest pytanie od słuchacza i myślę, że jesteśmy w stanie je spełnić, bo to jest takie pytanie, prośba. Czy jest szansa, by w następnym odcinku poświęcić nieco miejsca rynkowi paliw? Dlaczego benzyna w Polsce jest tak cholernie droga? Na czym tak naprawdę zarabiają stacje benzynowe? Czy rząd poza obniżeniem akcyzy może jeszcze na cenę wpływać? A widzę po Twitterze, że oczywiście ostatnio tych zdjęć z cenami na stacjach śmiga sporo. Może to rzeczywiście jest coś, co ludziom w duszy grano?
No, na pewno im to w duszy gra, ale to co teraz mamy o tym gadać?
Nie, teraz nie, zostawmy to sobie, na, słuchacz prosi, słuchacz ma.
Na następny, tak, następny raz.
Tak, no. Także przyjedziemy naszymi drogimi samochodami, zaparkujemy pod studiem i nagramy audycję o tym, dlaczego paliwo jest tak drogie.
Ja tylko a propos tego, o czym teraz mówiliśmy, tylko przypomnę, że no tu kurs walutowy, bo rozmawialiśmy na początku, czy złoty lepszy, słabszy czy mocniejszy. No jak mamy słabszy złoty, no to paliwo drożeje, bo paliwo jednak importujemy. Znaczy surowce importujemy, ropę naftową, tak? Paliwo się robi z ropy. Ropa, po pierwsze ropa drożeje na rynkach światowych z innych przyczyn, ale do tego jeszcze dolary nam drożeją, jak złoty słabnie, a ropę kupujemy za dolary, więc koszt paliwa, koszt surowca w rafinerii idzie bardzo mocno w górę i to się przekłada na stacjach benzynowych, to jest widoczne.
Szanowny panie Piotrze, jesteśmy umówieni w takim razie do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek i skomentuj. To pomaga się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej. W każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.